Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Jezusowi: czy ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie. Odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki. Ale on nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. O tym dialogu na krzyżu wspomina z czterech ewangelistów tylko święty Łukasz. Tym samym w jakiś sposób różnicuje tych dwóch skazańców. Jeden jest według niego tym dobrym łotrem, drugi tym złym. Natomiast inni ewangeliści, Mateusz i Marek, można powiedzieć, wrzucają te dwie postacie do jednego worka, nazywając je po prostu złoczyńcami. Natomiast Mateusz dodaje jeszcze, że ten drugi przyłączył się do stojących pod krzyżem i lżących Jezusowi. Natomiast święty Marek przytacza jeszcze proroctwo proroka Izajasza, który stwierdził, że Jezus w poczet złoczyńców został policzony. Natomiast ewangelista Jan mówi o nich dwóch innych, z jednej i z drugiej strony, a pośrodku Jezus, nie oceniając, kim byli i czy słusznie, czy niesłusznie zostali ukrzyżowani. Do tej pory w naszych rozważaniach pasyjnych mieliśmy następujące, jak to nazywamy sobie, lustra wiary. Był to święty Piotr apostoł, namiestnik rzymski Poncjusz Piłat, niewiasty płaczące na drodze krzyżowej i Szymon Cyrenejczyk. I wydaje się, że myślenie o swojej wierze w kontekście tych wymienionych postaci jeszcze jakoś było do zniesienia. Natomiast dzisiaj jako nasze lustro wiary mamy łotra. Może i dobrego, ale jednak łotra. Złoczyńcę, przestępcę, skazańca, zbrodniarza, jakkolwiek byśmy go nie nazwali. I może ktoś powiedzieć, czy to nie pomyłka, że na rozważaniach pasyjnych bierze się właśnie taką, a nie inną postać, czy może to jakaś kpina albo prowokacja. Czemu nie inna postać spod krzyża? Na przykład Najświętsza Maria Panna, która trwała pod krzyżem swojego syna, albo choćby święty Jan Apostoł, który jako jedyny przecież z apostołów wytrwał do końca przy Chrystusie, także pod jego krzyżem. A jeśli już nie te święte postacie, to może setnik, który wyznał, że prawdziwie ten był Synem Bożym. Na pewno są to dobre pytania, ale może te postacie zostawimy sobie na inny czas, bo chyba łatwiej jest nam zestawiać się z kimś, kogo chcielibyśmy naśladować w swoim życiu, do czyjego życia swoje życie jakoś podciągnąć, albo choćby mówiąc tak lakonicznie, tylko pozazdrościć im, że mieli tak czy inaczej dobrze, że mieli taką wiarę. Natomiast ze złymi, albo przynajmniej według nas gorszymi od nas ludźmi, to tylko po to się zazwyczaj zestawiamy, by aktualnie lepiej wypaść, czy to we własnych oczach, czy w oczach innych, mówiąc sobie, że nie jestem jeszcze taki najgorszy, że są gorsi ode mnie, ale tak naprawdę jest to taka tania pociecha i usypianie czujności swojego sumienia. Na dzisiaj wybrałem łotra, dlatego że po prostu wszyscy jesteśmy łotrami i złoczyńcami i przestępcami, czy to się komu podoba, czy nie. I proszę zauważyć, że mówię my jesteśmy, a nie wy jesteście, bo i ja, cytując znowu proroctwo proroka Izajasza, w poczet złoczyńców jestem policzony. I paradoksalnie, moi drodzy, to jest nasze szczęście, że jesteśmy właśnie tymi łotrami, A jeszcze byłoby lepiej, gdybyśmy tego faktu bycia łotrem, złoczyńcą, przestępcą mieli świadomość. I co więcej, umieli się do tego przyznać zarówno wobec samego siebie, jak i wobec Pana Boga. Jeżeli ktoś ma wątpliwość co do tego, czy słusznie mu przypinam łatkę złoczyńcy i przestępcy, to zróbmy taki króciutki mini test. Mianowicie nie każdy sobie odpowie na pytanie, czy zawsze, czy nie dobro. Chyba nie zawsze, czyli czasem czy nie zło. A więc jestem nie tylko dobroczyńcą, ale też jestem złoczyńcą. I czy zawsze postępuję według Bożych przykazań? Chyba nie zawsze. Pewnie zdarza się nieraz przestąpić Boże prawo. A więc także jestem jakimś tam przestępcą Bożego prawa. I oczywiście nie porównujmy się z innymi złoczyńcami i przestępcami tego świata, bo bynajmniej nie wyjdzie nam to na dobre, a nawet może zaszkodzić. Na czym zatem polega ten paradoks szczęścia bycia przestępcą, łotrem, złoczyńcą? Mianowicie Pan Bóg okazuje miłosierdzie tylko tym, którzy go tak naprawdę potrzebują i chcą przyjąć. Natomiast jeżeli ktoś uważa się za sprawiedliwego, za człowieka świętego, bezgrzesznego, to tak naprawdę odrzuca to Boże miłosierdzie. Uważa, że tego Bożego miłosierdzia nie potrzebuje, bo sam sobie poradzi. Jeszcze, mówiąc tak trochę może ironicznie, pokaże Bogu, na co go stać, aż się Pan Bóg zdziwi. Jeżeli ten test i te słowa jeszcze kogoś nie przekonują, to ostatni argument. Mianowicie, myślę, że wiemy to, ale chyba jakoś nie zawsze dopuszczamy do głosu. Każdy z nas, każdy człowiek potrzebuje Bożego miłosierdzia, czy o tym wie, czy nie wie. Każdy z nas potrzebował odkupienia, które Jezus dokonał. Także tego Bożego miłosierdzia, Bożego odkupienia potrzebowała Maryja, Matka Syna Bożego. Bo sama z siebie Maryja nie jest najświętszą i sama z siebie nie jest niepokalaną. Tylko dzięki cudownemu miłosierdziu samego Boga, które w jej przypadku polegało na tym, że to Bóg ją wybrał na matkę swojego syna i to Bóg pozwolił jej skorzystać z owoców jego męki, śmierci, zmartwychwstania, zanim one dokonały się w czasie. Ale to już była decyzja Pana Boga i to On zdecydował, by ją zaprosić do swoich zbawczych planów człowieka i to każdego człowieka, także jej samej. Ale przejdźmy wreszcie do postaci tego dobrego łotra, bo to on dzisiaj ma nam pokazać, na czym polegają kolejne cechy naszej wiary. Cechy, które może są nam w jakiś sposób bliskie, ale może też zupełnie obce. Może trochę do znudzenia, ale przypomnę, że wiarę traktuję jako żywą, osobistą relację z Panem Bogiem, z Chrystusem. Czyli coś, co mnie łączy jako osobę, jako człowieka z Bogiem, jako kimś. I ta relacja oczywiście u każdego z nas może przebiegać w różny sposób, ale jeśli chcemy mówić o prawdziwej wierze, to te dwie cechy są niezbędne. Żywa i osobista relacja z Panem Bogiem. Inaczej możemy mówić raczej o religijności, czyli czymś, przez co wyraża się nasza wiara, ale to nie jest to samo, co wiara. Czasem ktoś może się po prostu uważać za człowieka wierzącego, ale tak naprawdę jest tylko człowiekiem religijnym. Jaka zatem była ta żywa relacja dobrego łotra z Chrystusem? Na pewno była taka bardzo bezpośrednia. Wisieli tuż obok siebie, żywa i bardzo osobista. Nie na jakąś odległość, bez jakiegoś formalizmu, tylko tak po prostu. Prawdopodobnie, tak możemy przypuszczać, że ten dobry łotr nie miał okazji wcześniej tak bardzo blisko spotkać Chrystusa, Być może już wtedy był osadzony w więzieniu, a może właśnie dokonywał tych rzeczy, za które do więzienia, a potem na krzyż trafił. Niemniej jednak o Jezusie musiał słyszeć i dlatego wiedział, z kim ma do czynienia i z kim dzieli swój los, wisząc na krzyżu. Ale tak mi się wydaje, że to nie była tylko taka, jak mówimy, znajomość ze słyszenia, że znam kogoś, bo o nim słyszałem. Dlaczego tak myślę? Dlatego, że raczej nie stajemy w obronie kogoś, kto jest nam zupełnie obcy, zupełnie obojętny, choćby dzielił w tym momencie ten sam los. A zobaczmy, dobry Łotr staje tak naprawdę w obronie Jezusa. I to przeciwko temu drugiemu, który wydawałoby się powinien być mu o wiele bliższy. Choćby przez to, że no, prowadził podobny styl życia i ponosi teraz taką samą karę, a być może nawet był jego wspólnikiem w tym złu, które uczynił. Można by też powiedzieć, że chyba trochę nieświadomie, ale ten dobry Łotr stosuje naukę Jezusa o tak zwanym upomnieniu braterskim. Kolejna ważna rzecz. Wiara dobrego Łotra pozwoliła mu stanąć w prawdzie, i to tej prawdzie przez małe p i duże p, w tej prawdzie o sobie. Mówi, stwierdza, że jego uczynki były złe, i że to, co się z nim teraz dzieje, to na to zasługuje, bo po prostu ponosi sprawiedliwą karę. Taka jest prawda o nim samym. Ale też pozwala mu ta jego wiara stanąć w prawdzie, czyli wobec Chrystusa, jako kogoś świętego, sprawiedliwego, niewinnego. I tak naprawdę te dwie rzeczywistości to się ściśle ze sobą łączą. Nawet więcej, tylko wobec Chrystusa, który jest prawdą, człowiek może rzeczywiście stanąć w prawdzie o sobie samym. To znaczy poznać tę prawdę o swoim wnętrzu, o stanie swojego sumienia i uznać tę prawdę, uznać swój grzech. Dlaczego? Dlatego, że Chrystus mówi o sobie, że jest nie tylko prawdą, ale jest światłością świata, czyli światłem, które rozświetla nasze sumienie, ale nie po to, by potępić nas za grzech, który tam można zobaczyć w tym naszym sumieniu, ale by właśnie z tego grzechu nas wydobyć. I tu pozwolę sobie na taką osobistą refleksję, świadectwo. Kiedyś czegoś takiego doświadczyłem na jednych ze swoich rekolekcji kapłańskich. Czytamy różne teksty Pisma Świętego, ale w różnym momencie te słowa do nas docierają i wtedy w czasie tych rekolekcji, czytając, rozważając psalm 139, dotarły do mnie dwie takie treści z tego samego psalmu. Najpierw są tam takie słowa, ty ogarniasz mnie zewsząd i kładziesz na mnie swą rękę. I taka moja świadomość, Jezus, który jak przyjaciel podchodzi do mnie, kładzie rękę na ramieniu i mówi, słuchaj, mam ci coś ważnego do powiedzenia. To jest trudna prawda, ale wiesz, przychodzę jako przyjaciel. I potem następne słowa, które do mnie dotarły, to oczy twoje widziały me czyny i wszystkie są spisane w twojej księdze. Wiesz, ja wiem wszystko o tobie. Ja znam wszystkie twoje czyny, myśli, pragnienia, ale ja cię nie potępiam. Tylko wiedz, że ja wiem i żebyś ty miał świadomość, że to tam jest w tobie. Ale ja nie przychodzę po to, by cię potępić. Przychodzę jako przyjaciel. I ostatnia, wydaje mi się, najważniejsza sprawa w wierze, którą nam chce przekazać dzisiejsza postać dobrego Łotra, to całkowite zdanie się na łaskę Chrystusa. Kiedy dobry Łotr mówi, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swojego królestwa, no wyraża to pragnienie, by być z Jezusem nie tylko tutaj i teraz w tym cierpieniu, ale przede wszystkim tam. I zobaczmy, chcąc osiągnąć to bycie w tym królestwie Jezusa, on tak naprawdę nie ma nic do zaoferowania. Nie oferuje swoich dobrych uczynków, no bo po prostu ich nie ma. Nie oferuje jakiejś swojej sprawiedliwości, uczciwości, jakichś zasług, bo po prostu ich nie ma. I wie, że jego los, właściwie już ten przyszły los po śmierci, jest tylko w rękach Jezusa. I rzeczywiście się nie zawiódł. Nie zawiódł się, bo usłyszał słowa: jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Moi drodzy, to tak naprawdę o to chodzi w wierze. Być w raju, to znaczy mieć życie wieczne, być w Królestwie Bożym. Gdybyśmy mieli dać odpowiedź na pytanie, co nam daje wiara, albo co nam chce dać wiara, to wiara daje życie wieczne. I tylko o to tak naprawdę chodzi w wierze. Mieć życie wieczne, to znaczy być z Bogiem na zawsze. Czyli odwracając trochę sytuację, w wierze nie chodzi o to, by mieć jakieś miłe, wygodne życie na ziemi. Nie, dlatego, że jestem człowiekiem wierzącym, to mam chodzić w honorach, w chwale, w uznaniu od ludzi, żeby mnie omijały cierpienia, trudności, przeszkody. Bo od tego wiara, i to się chyba każdy z nas nie jeden raz przekonał, nie chroni człowieka. Ale owszem, wiara pozwala przetrwać te sytuacje. Ale nie gwarantuje, że przed tymi sytuacjami zostaniemy ochronieni. Nawet powiedziałbym odwrotnie i świadczą o tym męczennicy, których czcimy już w kanonie we mszy świętej, i ci męczennicy, którzy teraz w naszych czasach ponoszą śmierć za wiarę, że właśnie z powodu wiary może człowieka spotkać wiele zła i przeciwności. Ale wytrwanie w wierze właśnie prowadzi do życia wiecznego. A to życie wieczne jest łaską. Łaską, a nie zapłatą. Życie wieczne jest darem, na które nikt z nas nie zasługuje i nie jest w stanie zasłużyć. A jeżeli możemy osiągnąć, to tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa. A więc nie zapłata za zasługi, czy za tak zwane dobre uczynki. Bo zobaczmy, Łotr nie miałby za co kupić sobie życia wiecznego, a jednak je dostał. I to można powiedzieć w trybie ekspresowym. Dlaczego? No właśnie dlatego, że wszystko postawił na jedną kartę, to znaczy na Jezusa. I znowu przychodzi czas na spojrzenie w lustro, lustro wiary i postawienie kolejnych pytań o naszą wiarę. Pytanie pierwsze, czy mam odwagę stawać w obronie swojej wiary, to znaczy w obronie Chrystusa obecnego w moim życiu, tak jak dobry Łotr. Na przykład w rozmowie, w domu z rodziną, czy między znajomymi, w pracy, wtedy kiedy są podejmowane tematy dotyczące religii, Kościoła, czy zasad moralnych. Czy może jest odwrotnie, że postępuję tak jak ten zły Łotr, to znaczy przyłączam się do tłumu bezmyślnych krzykaczy. Drugie. Czy stać mnie na braterskie upomnienie, które wynika z prawdziwej wiary i dobrze pojętej miłości bliźniego? Czy raczej nie jest tak, że tchórzę przed dokonaniem braterskiego upomnienia, tłumacząc się przede wszystkim głupio przed samym sobą, że to przecież nie moja sprawa, że przecież każdy ma prawo do swojego prywatnego życia, po co się mu wtrącać, że jeszcze się na mnie obrazi albo, nie wiem, stracę jakieś dobra materialne, czy, nie wiem, jego przyjaźń. Trzecie pytanie. Czy mam odwagę stanąć w prawdzie, na przykład robiąc solidny, głęboki rachunek sumienia przed spowiedzią? Czy nie boję się lepiej poznać i uznać swój grzech? I dlatego na przykład z tego strachu robię taki pobieżny, szybki, płytki rachunek sumienia. Czyli mówiąc inaczej, czy ufam bardziej sobie i takim ludzkim zabezpieczeniom, czy ufam Jezusowi i Jego miłości, która naprawdę chce mi przebaczyć? Czwarte, ostatnie pytanie. Czy swoją wiarę opieram na Bogu i Jego łasce? Czy mam odwagę opierać swoją wiarę na Bogu? Czy może raczej próbuję kupić miłość Pana Boga, życie wieczne, za tak zwane dobre uczynki? Bo chcę, by mnie Pan Bóg błogosławił, by mnie ochraniał tutaj od różnych przeciwności tego życia. Czyli inaczej mówiąc, czy w swojej wierze chodzi mi o życie doczesne, czy o życie wieczne? Panie Jezu, prosimy Cię o łaskę odważnej wiary. wiary, która umie się bronić przed zarzutami ze strony świata, o wiarę, która przenika nasze życie codzienne, o wiarę, która nie boi się stanąć w prawdzie wobec samego siebie i wobec Ciebie, i o wiarę, w której chodzi przede wszystkim o życie wieczne, a nie o to, by się dobrze ustawić w doczesności. Amen.